Polskie Radio Białystok przedstawia.
Teraz właśnie jest czas wchodzenia nas do wspólnoty europejskiej, a przez to będziemy mieli wielką, wielką możliwość w tworzeniu nowej, wielkiej wspólnoty światowej. To jest właśnie to, o co ja walczyłem przez całe moje życie, całe, prawda, moje 63 lata, które jestem poza krajem.
Arystokrata ducha, Zygmunt Stankiewicz. Audycja dokumentalna Wiesława Szymańskiego.
Ulica Wiejska była dwustronna. Z tej strony właśnie oni te domy zniszczyli, aby budować te mieszkalne domy. I tutaj stał jeden nasz dom murowany, większy aniżeli który ten, który naprzeciwko jest. Nie tak szczytem postawiony, ale bokiem i z taką mansardą u góry. I u dołu było wejście do tego domu. I z lewej strony i z prawej strony były takie klomby kwiatów posadzone i na przodzie też taka okrągła kwiatów, taki rodzaj takiego parkowego ogrodu. Dalej za tym domostwem jeszcze inny nasz dom był, który później ojciec postawił dla nas wszystkich dzieci. Duża rodzina, 10 nas było, a obok tego pierwszego domu był jeszcze stary dom drewniany, w którym myśmy początkowo mieszkali, bo rodzice mieszkali w tym murowanym domu. A jak postawiono ten duży, to rodzice poszli tam, a myśmy do tego domu przyszli. I mimo tego, że to dla mnie było tak ciężko widzieć, że to wszystko zniszczone było, domów nie ma, ale mnie właśnie ciągnęło tam zobaczyć, gdzie ta bitwa była. I całe to moje życie to taka bitwa była. Krwawa bitwa, z orzeżem w ręku, później bitwa ideologiczna, założenie Polskiego Muzeum Historycznego, później jeszcze założyłem Instytut Badań Zagadnień Międzynarodowych, tam myśmy robili te konferencje międzynarodowe i właśnie nie tylko o to, żeby naszą Polskę wywieźć na arenę europejską, ale żeby Europę wprowadzić w tworzenie nowej wspólnoty ogólnoświatowej. I to jest to, co w gruncie rzeczy profesorów, naukowców różnych, polityków zachęcało przyjeżdżać do nas na te konferencje, któreśmy robili jedną albo dwie rocznie.
Ród Stankiewiczów wywodzi się z litewsko-polskiej szlachty herbu Mogiła, pochodzącego z XIII wieku. W wieku XIX odnotowano już 4 duże gniazda rodziny Stankiewiczów – litewskie, polskie, rosyjskie i niemieckie. Jan, syn Piotra, urodzony w 1833 roku, brał udział w powstaniu styczniowym 1863 roku. Trzykrotnie odniósł ciężkie rany. Miał być wywieziony na Syberię, ale 3 jego siostry pomogły mu opuścić Litwę. Początkowo ukrywał się w lasach białostockich, później osiadł na tym terenie na stałe i pod Białymstokiem założył rodzinę. Miał 2 synów, Stanisława i Jana, który był moim ojcem. Ojciec prowadził swoją część gospodarstwa, założył hodowlę koni, był członkiem zarządu miasta Białegostoku.
Moje bliższe przeżycie początkowe, dziecinne, to było w tej pierwszej wojnie bolszewickiej. Miałem wtedy 6 lat. Jak bolszewicy jechali na Warszawę, to wszystko zabierali. I z naszego gospodarstwa wszystkie krowy, konie, wszystko zabrali. No a jak uciekali, to rozpuszczali to wszystko. I ojciec nam powiedział, no idźcie dzieci, łapcie, czy krowy, czy konie, czy coś i prowadźcie do domu, bo przecież nam wszystko zabrano, żebyśmy mogli znowu prowadzić to gospodarstwo. Więc ja poleciałem też i złapałem cielaka. I złożyłem mu pasek na szyję i ciągnąłem jedną ręką cielaka, a drugiej ręką trzymałem portki, żeby mi nie spadły. Granaty zaczęły się sypać. Po jednym takim wybuchu ten cielak wyskoczył w górę i wpadł w rów i mnie wciągnął w ten rów. I w tym momencie artyleria konna w pełnym galopie przejechała tuż obok nas. Zobaczyłem, że to prawie że coś cudownego się stało, że zostałem wtedy uratowany przed śmiercią.
Ze wspomnień Zygmunta Stankiewicza. Bolszewicy podczas przemarszu na Warszawę i w drodze powrotnej rabowali i pustoszyli wszystko dookoła. Bydło wyrywało im się z rąk, uciekało i błądziło w okolicy. Nasze gospodarstwo zostało także ograbione przez bolszewików, więc ojciec wysyłał nas, abyśmy łapali to błąkające się bydło. Pamiętam jak dziś, że schwyciłem cielaka i prowadziłem go na pasku wyciągniętym z moich spodni, które dokuczliwie ze mnie opadały, opóźniając mój powrót do domu. Odgłosy strzelaniny przybliżały się coraz bardziej, droga zapełniała się uciekającymi bolszewikami. Nagle zaczęły wybuchać granaty. W tym momencie moją cenną zdobycz wyrzuciło do góry, po czym cielak wskoczył do rowu, wciągając tam za sobą również mnie.
Tutaj nie było żadnych domów. Tutaj była góra. To jest droga do 10 pułku Ulanów. To tutaj to wszystko. To właśnie ja stąd przyszedłem i chciałem na ulicę tutaj wiejską już dalej iść. A tutaj naraz kozacy od 10 pułku, a stąd, z tamtej strony, to nas już Ulani i z tej drogi od zwierzyńca. Też nas chcieli ich okrężyć, tych, co uciekają. I tu się rozwiązała ta cała bitwa. Tu był ruch taki, od tej ulicy, o tak, tak, szedł i wchodził tutaj, o, do, na wiejską. Z tych domów tutaj były, o, z tego domu na przykład, nasi Ulani z okien strzelali. Tam były jeszcze też stare domy. I z tych domów strzelali. A kozacy, jak tutaj później po tej artylerii wjechali, zobaczyli, że oni po nas strzelają z okien, tam kozak jeden krzyknął, wszystkich białych wyrezać. I rozsypali się po domach lecieć. I w tym momencie znowu druga fala naszej kawalerii z karabinami maszynowymi z tego wzgórka zaczęli kozaków ostrzeliwać. I oni tam krzyknęli, tam udzieraj i uciekli. Nasi Ulani to tutaj jeszcze zatrzymywali się i stare chcieli ich okrężać, tych, co uciekają, i nie puszczać i rozbijać się. I to ja tutaj cały dzień wyoglądałem tą całą wojnę na tym cielaku i potem myślę, co to jest, że ten cielak taki zupełnie spokojny. Widzę, że on był biały, a tutaj jeszcze on czerwony. Patrzę, moje ręce też czerwone. I ten cielak właśnie pewnie dostał odłamkiem granatu rozerwanego i dlatego podskoczył jako już trafiony do góry i wpadł jako zabity. To ja siedziałem cały dzień, nie mogłem wylec, prawda? I później w nocy zasnąłem i na drugi dzień przyjaciel mego ojca, który był leśnikiem, bo tutaj on tu pracował, mnie znalazł w tym rowie śpiącego i zaprowadził wtedy do domu.
Zygmunt Stankiewicz urodził się w Białymstoku w 1914 roku. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego rozpoczął pracę jako nauczyciel w jednej ze wsi na Polesiu. Zmobilizowany we wrześniu 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej, a później w walkach drugiej dywizji strzelców pieszych generała Bronisława Prugar-Kettlinga. Internowany w Szwajcarii, w 1947 roku ożenił się z Katrin von Ernst. Od 1955 roku prowadzi założone przez siebie Polskie Muzeum Historyczne. Jest też dyrektorem powołanego w 1978 roku Instytutu Badania Zagadnień Światowych. Zygmunt Stankiewicz jest artystą rzeźbiarzem, zajmuje się również filozofią.
A druga wojna to już z orężem w ręku byłem też ranny. Wzięto mnie do niewoli moskiewskiej, ale mogłem jeszcze w Baronowiczach wyskoczyć z pociągu i wrócić do domu i rozpocząć tą walkę jako komórkę oporu. Tak się jakoś złożyło, że niestety jeden białostocki Żyd zdradził nas i zabrano moich kolegów i moich kuzynów niektórych na Syberię, na Kolymę. No i mnie zasądzono na 20 lat w Syberii. Nie widziałem możliwości jednej innej walki dla naszego kraju, jak tylko iść znowu do wojska. I dlatego postanowiłem przedostać się do Francji, do naszego wojska. To nie było takie łatwe, bo mnie wszędzie szukano. Musiałem zrobić fałszywe dokumenty, które dostałem od jednego kuzyna Sawickiego. A żeby go nie wsypać, gdyby mnie złapano, S przerobiłem na P i stałem się Pawickim. Złapano mnie jeszcze 3 razy, ale nie wiedziano, kim ja byłem. Ta droga z Białegostoku do granicy rumuńskiej trwała dość długo, bo dopiero blisko Bożego Narodzenia przeszedłem tą granicę. Tak mnie to wyciężyło, że rumuńskie więzienie to było jakby wypoczynkiem dla mnie. Posługacz wyszedł, klasnął tymi drzwiami i tymi klamkami i ja wtedy pomyślałem sobie dopiero, za jakie grzechy. To mnie wszystko spotyka. I wtedy mogłem stać po prostu jakby z całego swojego serca zapłakać, bo nikogo nie było. Nikt nie widział tego. Jeden z kolegów ze szkoły oficerskiej jeszcze z Grodna był Rumunem i zaprosił mnie, żebym został w Rumunii po wypuszczeniu. No ale ja tego nie zrobiłem, że od razu się zaciągnąłem przez biuro do wojska, do Francji. Tak się później znalazłem już drogą oficjalną, dlatego że nasza ambasada w Bukareszcie dała mi dokumenty już na moje prawdziwe nazwisko. No i tak się dostałem do tej Francji. Swoje zadanie tam myśmy spełnili na granicy belgijskiej. Francja skapitulowała, no to nas przyznaczono bronić armię francuską, 45. Korpus, który nie chciał oddać się do niewoli, a chciał przejść do Szwajcarii. Niemcy nas otoczyli i przyparli do granicy. Rząd z Londynu dał nam znak, że my powinniśmy z Francuzami razem przejść tą granicę szwajcarską i dać się internowaniu. Ja byłem wtedy w tak zwanych naszych komandosach i zawsze myślałem, żeby iść walczyć dalej, prawda? Więc w 1942 roku trzej, architekt, malarz i ja jako rzeźbiarz, postanowiliśmy opuścić Szwajcarię, tą wygodną, i do Anglii się dostać. Niestety wtedy akurat Niemcy zajęli resztę Francji i Szwajcarzy nie chcieli, ażeby Żydzi uciekający z Francji dostawali się do Szwajcarii, więc swoje kontrole bardzo zaostrzyli i myśmy wpadli pod tą kontrolę. No i nas wrócono do więzienia, przeniesiono nas do obozu karnego i dlatego już wtedy pozostałem w Szwajcarii i zacząłem prowadzić tą walkę inną. Będąc w tym obozie uniwersyteckim asystentem u jednego z profesorów na Politechnice, miałem bardzo dużo pracy i byłem przemęczony tą pracą, więc poprosiłem o urlop taki bezterminowy i pojechałem tam, gdzie byłem na początku internowania, gdzie pracowałem wolno u jednego z Bauerów na roli, dlatego że tą pracę dobrze znałem. Szukałem tego mieszkania i nie mogłem znaleźć. Poszedłem do gminy, gmina też nie zmieniała, tak powiem, idę, widzę niewiastę jedną, po prostu ją zapytałem, czy ona może nie wie, gdzie jest jakiś pokój dla mnie. A ona mówi, a ta pani, co tam w oknie stoi, a ta pani akurat już słyszała, co ja pytałem i mówi, tak, tak, tu będzie pokój możliwy, tu jest dużo tego, ale trzeba zapytać mego syna. Syn mieszka właśnie na tym pagórku, w tym zamku. Ale przypomniałem to nazwisko von Ernstów, przy robocie tej kaplicy w Solothurn. Tam przychodziły dwie panie, jedna się nazywała von Ernst, a druga von Wizie. Zadzwoniłem do tej pani von Ernst i pytałem, co mam robić, czy mam iść wieczorem do tych von Ernstów, czy nie. Ona mówi, tak, tak, proszę iść, dlatego to jest mój neve. Więc ja wieczorem poszedłem. Ci ludzie byli tak niesamowicie gościnni. Dawali mi najpiękniejsze pokoje do na zamieszkanie. Ja mówię, proszę państwa, proszę mi tego nie dawać, dlatego że dzieci mnie nazywają Drechneter, to znaczy taki, który dusi bloto, w blocie pracuje, a to było glina, w glinie pracowałem. To, i że to ja brudną robotę mam. A no to my mamy jeszcze taką wieżę, której można robić, co się chce. Dobrze, poszedłem oglądać i zobaczyłem, że ta wieża rzeczywiście nie było podłogi, to można było robić coś. Co? Ja tam w kącie jednym było trochę podłogi, no to łóżko takie polowe zorganizowano, no i ja tam zacząłem pracować. W międzyczasie zobaczyłem, że jedna z córek pana domu smaliła cholewki za mną. I ja myślę sobie, Jezus kochany, my mamy takie przysłowie u nas, że dobry złodziej nie kradnie we własnym domu i ani u swoich sąsiadów. Więc miałem taką sąsiadkę, to była Włoszka, myślę sobie, zaproszę ją, że ja jestem zajęty. Przedstawiłem, no i ona wyjechała i co się okazało? Że zamiast się odczepić ode mnie, to one się stały i córka, i mama zazdrosne. Zanim ja myślałem jakieś coś podjąć, to już one. Córka mnie za męża, a matka za zięcia już obrały. Wrzeniłem się w bogaty dom, był jego ogomość bankierem, własny bank i tak dalej. To dla mnie było nie pomocą, ale ciężarem. Poszedłem jako zwykły robotnik popychać taki do jednego warsztatu metalowego. I tam, jak mnie oni tam zobaczyli, jak ja prowadzałem, pytali, no to mówi, powiedzieli, panie, pan się nie nadaje do naszej pracy tutaj na dole. Raczej pan powinien u nas w biurze pracować, robić nowe projekty, lamp i tak dalej. No to ja mówię, no to wspaniale, dobrze. Od kiedy ja to mogę zrobić? Ja mówię, od razu mogę rozpocząć. I wyszedłem najpierw do domu, myślę sobie, przygotuję ubrania i inne i tego. I stałem na schodach i tak powiedziałem siebie do siebie, widzisz bracie, gdybyś się nie zdobył zejść z tego wysokiego stanowiska dyrektora na robotnika, to byś nie dostał tego, co teraz dostajesz. No i tak weszłem na możliwość zarobienia na swoją własną rodzinę, nie wymagając niczego od rodziny mojej żony. I po 4 latach zaproponowałem im, ażeby zrobić filiale tej fabryki, w której pracowałem. Powiedzieli, proszę pana, pan jest cudzoziemcem, dla nas jest niebezpiecznie. Więc ja powiedziałem, no dobrze, jak wam jest niebezpiecznie, to ja robię bez was i wymawiam wam pracę. Wziąłem pieniądze swoje, które w tej fabryce już ulokowałem jako taka oszczędność, bo to była taka kasa i myślałem, na początek będzie. Ale na drugi dzień przyszedł z Niemiec list, jest z naszych znajomych i oni proszą o pomoc. Żona chora, dzieci trzeba pilnować, mąż nie może iść do pracy, bo musi dzieci pilnować, prosi o pomoc. I mówię do żony, słuchaj, co my mamy robić? A ona mówi, wyślij te pieniądze. No to myślę, no dobrze, ale dlaczego wysłać? No, bo mamy to trzeba wysłać. Ja mówię, to źle, że ja wymówiłem prasę. On mówi, gdybyś nie wymówił, to nie miałbyś tych pieniędzy. I tak wysłaliśmy, zostaliśmy bez grosza, tylko na 3 miesiące mieszkanie mieliśmy wynajęte. Deskę zwykłą wziąłem i raj z szynę, tak zwaną, taką miarę z kątem, gdzie można było rysować rysunki techniczne i tak dalej. Chodziłem do architektów, którzy budowali i ofiarowałem swoją pracę, pokazując swoje zdjęcia, swoich prac i tak dalej. No i dostawałem takie zamówienia na nowe lampy. Tak to się zaczęło rozwijać. Później, że po 3 latach to musieliśmy cały dom wynająć przez wojnę bolszewicką, później przez II wojnę światową, przeszedłem do wojny idei. Tą wojnę idei przeprowadziłem w kierunku duchowym, który trudno jest często zrozumieć bez poznania wewnętrznego swego szukania prawdy. Ja rozpocząłem to szukanie przez to, że szukałem możliwości poznania lepiej demokracji, w której my żyjemy i która powinna doprowadzić nasz naród, nasz kontynent i świat w gruncie rzeczy do wymiaru, który jest przez wolę Bożą nam przepisany, to znaczy wspólnoty ludzkości.
Zygmunt Stankiewicz, filozofia myśli twórczej. Wszystko to, co człowiek do dziś zdołał osiągnąć i kim jest, zawdzięcza swemu twórczemu istnieniu. Najwyższy stopień myśli twórczej człowieka objawia się w sztuce i dlatego jej znaczenie mogło wzrosnąć do tego stopnia, że jest dziś ona najdokładniejszym i najgłębszym miernikiem współczesnych oraz minionych kultur i cywilizacji. Biorąc pod uwagę oddziaływanie sztuki na człowieka, trzeba stwierdzić, że w swojej walce o byt tworzył rzeczy mu niezbędne, takie jak ubrania, narzędzia, broń. Tworzył też przedmioty, których bezpośrednia przydatność była mniejsza, jak ozdoby na wszelkiego rodzaju sprzętach, biżuterię. Człowiek tworzył również rzeczy, które mogłyby się wydawać w ogóle niepotrzebne, takie jak malowidła na ścianach jaskiń, czy wielkie kamienne rzeźby, jak na Wyspach Wielkanocnych, których znaczenie nawet dzisiaj nie jest dokładnie rozumiane, podobnie jak i wiele innych, później powstałych dzieł sztuki, będących obiektem dociekań naukowców. Mając na uwadze wielostronność i różnorodność działań człowieka, należy stwierdzić, że wykazują one pewną sprzeczność kierunków celowości ludzkich dążeń kreatywnych. Jeden rodzaj celowości zmierza ku zaspokojeniu potrzeb biologicznych, drugi zaś w odwrotnym kierunku, usiłując zaspokoić wymogi na pozór niepotrzebne, bo dotyczące nieuchwytnego zadowolenia wewnętrznego. Stwierdziwszy taką przeciwstawność dążeń, można by przyjąć, że ta polaryzacja rodzajów celowości działań ludzkich jest koniecznym warunkiem istnienia wzajemnego ich współoddziaływania według istniejącego pewnego prawa funkcjonalnego. Można przyjąć, że dzięki temu procesowi funkcjonalnemu poczynań człowieka mógł on utrzymać się w równowadze psychicznej i przechodzić od niższego do wyższego szczebla trudności wyłaniających się w obcowaniu ze środowiskiem, w którym żył.
W Anglii Brighton, jeden z filozofów, zapytał mnie, który człowiek jest najnieszczęśliwszy. Ja byłem przestraszony tym pytaniem i mówię od razu do niego, co nie powiem panu, jaki człowiek ma być najnieszczęśliwszy. I to wszystkie oczy już zwróciły się w kierunku do mnie, że ja wziąłem tą odwagę takiemu filozofowi to powiedzieć. Ale powiedziałem, mogę panu powiedzieć, ten, który jest najszczęśliwszym człowiekiem. Była cisza i myślałem, że ja powiedziałem jakieś, ja wiem, coś niezrozumiałego, coś niezwykłego i myślałem, że już mam schodzić z tego podium. Ale naraz przyszły oklaski. Trwały oklaski długo. Wtedy właśnie stało się coś, co mnie dało nową nadzieję, przeprowadzenia tych wszystkich moich myśli, które ja miałem i zapytałem, czy ja mogę teraz też postawić pytanie, ażeby mnie odpowiedziano. Proszę państwa, dlaczego myście czekali tak długo z tymi oklaskami? Więc oni zaczęli od razu klaskać. A ja mówię, ale powiedzcie mi, jak uciszyło się, powiedzcie mi dlaczego? A on mi powiedział tak. Panie, pan w kilku tylko słowach dał odpowiedź na najgłębsze i najważniejsze poznanie człowieka, które człowiek powinien osiągnąć. To dodało mi tej odwagi w dalszym ciągu walczyć o ten nowy świat. Taka była moja droga do uzyskania tego przekonania, że powinienem pozostać przy tej drodze i dalej tą drogę torować. ten pomnik tak identycznie wyglądał, jego tak odbudowano. I to mnie zawsze imponowało, że przychodzić tutaj i patrzeć na ten pomnik jednego z wojaków, który walczy pod Białym Stokiem. Prawdopodobnie może nawet przeciwko tym kozakom, którzy uciekali wtedy spod Warszawy. No. Nie było tyle drzew. Niedaleko tego cmentarza były takie stoiska, sprzedawano wodę sodową i spacerowano po tej szosie. Także to było takie niedzielne miejsce spacerów. Pisano katalog o moich pracach. Historyk sztuki napisał wstęp, a ja myślę, a ja będę pisał posłowie. No i nie wiedziałem, co ja powiedziałem, bo jak ja zacząłem te posłowie pisać, no to co, o swoich pracach nie będę pisał, dlatego że historii sztuki, ale ja powiedziałem, że ja będę pisał o myślach, które miałem, jak te prace robiłem. I to niesamowicie trudne mi było. Pół roku pisałem te posłowie i na cztery kartki tylko papieru, maszynopisu. Jak to w jednym ciągu przeczytałem, powiedziałem sobie, ty jesteś zwariowałeś. To jest filozoficzne opracowanie tematu. Idź z tym do filozofa. I poszedłem do ojca Bocheńskiego. I ojciec Bocheński popatrzył na to, mówi, o panie, to pan musi mi dać 10 albo 14 dni, żebym ja to rozgryzł najpierw. Niech pan przyjdzie 14 dni później. I on spotkaliśmy się na lotnisku, bo on latał. I on już trzymał przy tym stole te moje papiery w ręce. I ja tak patrzę, myślę sobie, Holender jasny, będzie mnie ochrzaniał, bo już mu się ręka trzęsie. Ze strachu zacząłem opowiadać, co robią nasi Polacy tutaj w Szwajcarii i tak dalej. A on słucha, a ta ręka jeszcze więcej mu się trzęsie. I później mówi, panie, pan zapomniał, po co myśmy się zebrali. Nie po to, żeby pan głupca opowiadał, a żeby myśmy mówili o tym, co pan napisał. Panie, natychmiast na wszystkie języki tłumaczyć i publikować pan wymyślał na najnowszą teorię tworzenia. I mówi, ale jeśli pan chce, żeby inni pana zrozumieli i nie musieli mieć 10 dni albo 14 do namysłu, to pan musi 10 albo 20 razy więcej napisać. I to ja pisałem 6 lat. I tak powstała ta teoria tworzenia.
Zygmunt Stankiewicz. Teoria procesu twórczego. Proces twórczy wszechistnienia przebiega w oparciu o biegunowe, sprzeczne, współoddziaływanie między samodzielnymi i uzupełniającymi się objawami świata doświadczalnego, materii, istot żywych, uduchowionych i istoty ludzkiej w ramach systemu mikrowymiarowego i zjawisk świata transcendentalnego. Jednego istnienia i jego siły, mnogości istnień i ich siły oraz całości istnień i ich siły w ramach systemu makrowymiarowego. Funkcjonalność tego planu polega na współoddziaływaniu między warunkami koniecznymi do dokonania się określonego aktu twórczego, a samym aktem jego zaistnienia, który ze swej strony prowadzi do nowego aktu twórczego. Dzięki temu planowi może istnieć bezustanne urzeczywistnianie się wszechistnienia, a ludzkość dzięki temu posiada dążność do wychodzenia naprzeciw swemu duchowemu udoskonaleniu się na zasadzie wolnej woli wyboru i do poznawania głębi tajemnicy swego istnienia, aby prawem losu swego przeznaczenia móc z pełną świadomością i odpowiedzialnością wziąć współudział w kształtowaniu wspólnoty ludzkiej, idąc ku wypełnieniu losu przeznaczenia rodu ludzkiego.
Jacek Stankiewicz, syn Zygmunta Stankiewicza z pierwszego małżeństwa.
Po skończeniu seminarium w Białymstoku ojciec został wysłany na posadę na Polesie. I tam, pracując w szkole, poznał moją mamę. Ożenił się, no i mieszkali razem w szkole. szkole. Ojciec pracował jako nauczyciel do wybuchu wojny. Po wybuchu wojny ojciec został powołany na front. Rodzina z pierwszego małżeństwa rozdzieliła się. Ja z matką zostałem po tamtej stronie, po stronie granicy na wschodzie, a ojciec znalazł się w Szwajcarii poprzez Rumunię i Francję. Bywam w Szwajcarii. Był również i syn mój, i żona była. Ja kilkakrotnie byłem. No, a teraz częściej ojciec przyjeżdża tutaj do nas. Cały czas utrzymywaliśmy kontakt i obecnie te kontakty są wzmożone. No cóż, ojciec... Jesteśmy po prostu podbudowani za każdym przyjazdem ojca. Dużo jest nowości. Ojciec zawsze omawia swoje osiągnięcia, opracowuje jakieś nowe książki. No, ciągle coś się dzieje. To jest coś, co jest charakterystyczne dla ludzi z tamtej jakby epoki, że ciągle muszą coś robić. I nawet mając obecnie prawie 90 lat, ten zapał i ta energia w działalności nie słabnie.
Tomasz Stankiewicz, syn Zygmunta Stankiewicza i Katrin von Ernst.
Das ist nicht so eine kurze Geschichte. Es ist natürlich eines, was sehr wichtig ist, dass ich mit einer Isländerin verheiratet bin, oder? Und
on ożenił się z Islandką, którą poznał w Londynie. Przyjechali oni do nas, do Szwajcarii i mieszkali tam, ale jego żona Maria, 19 lat już była poza domem, studiowała i ona jest wiolinistką. No i chciała być przy swojej ojczyźnie i przy swojej rodzinie. A on był po swoich studiach architekta, nie mając jeszcze całej pracy, i zdecydowali pojechać do Islandii. No i tam, prawda, znalazł on pracę przez jednego z architektów, no a ona w dalszym ciągu mogła też dawać lekcje w tej szkole muzycznej, prawda, i występować na różnych koncertach. Ona jest jedną z najlepszych wiolinistek Islandii.
Keine Arbeit hatte und wir waren auf Besuch in Island. Dann habe ich einen Architekt besucht dort und er hat mir gerade eine Stelle offeriert, oder?
Profesor Teresa Zaniewska, autorka książki Arystokracja Ducha od wspólnoty rodzinnej do wspólnoty światowej, rozmowy z artystą, rzeźbiarzem i filozofem Zygmuntem Stankiewiczem.
Mógł zwyczajnie, jak czyni to wielu, o Polsce zapomnieć. Ale jednak ta polskość żyła w nim, pulsowała w jego sercu, w jego doświadczeniach i w jego pamięci. Czy taka wartość jak patriotyzm mówi coś współczesnemu pokoleniu młodzieży? Wydaje mi się, sądząc po tym, z czym mam doświadczenia na co dzień, że młodzież słowo patriotyzm uważa za pusty frazes. Zawsze fascynowali mnie ludzie nieprzeciętni, niezwykli, indywidualiści, niepokorni. Ci, którzy wystawali z każdej szuflady i wychodzili z każdych ram. Arystokracja ducha. Tu miałam nie tyle na myśli pochodzenie pana Zygmunta Stankiewicza czy zacny ród von Erstów. Miałam na myśli odwagę myślenia. Odwagę cywilną, która jest niejednokrotnie trudniejsza od tej odwagi, którą żołnierz wykazuje na froncie. A sprawdzić to możemy w naszych codziennych sytuacjach. Arystokratyzm ducha to wolność i niepodległość myśli. Myśli twórczej, którą pan Zygmunt ucieleśnia w swoim dziele, w sztuce, w znaczeniu artystostwa, w konkretnej dziedzinie. Mam tu na myśli rzeźbę, ale także sztuka życia.
Ze wspomnień Zygmunta Stankiewicza. Poszedłem na cmentarz zobaczyć nasz grób rodzinny. Pochyliłem się nad mogiłą rodziców. Wieczny pokój, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Spostrzegłem, że, o dziwo, tuż obok jest jeszcze jedno wolne miejsce na pochówek. I widząc przechodzącego alejką cmentarza księdza proboszcza, poprosiłem, aby to miejsce zarezerwował na mój grób. Powiedziałem, że brałem udział w kampanii wrześniowej w kraju i również walczyłem w polskich siłach zbrojnych na zachodzie i tam już pozostałem. Wyjawiłem, że pragnę, aby przynajmniej moje serce mogło spocząć na ojczystej ziemi, w Białymstoku, w moim rodzinnym mieście. Po zapoznaniu się z sytuacją, ksiądz proboszcz odpowiedział: dla Polaków z zagranicy nie mamy miejsc na pochówek. Odchodząc, dodał: gdybyśmy naszym zagranicznikom ziemię na pochowanie dawali, to polskiej ziemi by nie starczyło. I nie podając mi ręki na pożegnanie, odszedł. Dogoniłem go, przeprosiłem, uścisnąłem jego dłoń. Tak wypiłem do samego dna ten największy kielich goryczy, podany mi u schyłku mego życia.
Białystok, Ratusz, 20 września 2003 roku.
Ufam wszystkim, we wszystkich naszych obywatelach, naszych ziomków, że to będziemy my, którzy będziemy wprowadzać tą ideę do polityki polskiej, ażeby prowadziła politykę światową. Bo przez to prowadzenie polityki światowej nie tylko przyspieszymy to, co ma się stać później, ale damy nową nadzieję dla wszystkich i nową nadzieję dla świata, który stanie się światem rodziny, jednej dużej, wielkiej ludzkiej rodziny. Ja w to wierzę i uważam, że wszyscy ci, którzy myślą zdrowo o swojej własnej rodzinie, potrafią przelać to, co żyją w swojej rodzinie, nie tylko na polską rodzinę, nie tylko na europejską rodzinę, ale i właśnie na tą światową. Dziękuję za to zaproszenie i zezwolenie mi powiedzenia tych kilku słów, które mi zawsze leżały na sercu. Naszego miasta nigdy nie zapomniałem i nie zapomnę.
Była to audycja dokumentalna Wiesława Szymańskiego, Arystokrata Ducha. Wystąpili Zygmunt Stankiewicz, jego synowie Jacek i Tomasz oraz profesor Teresa Zaniewska. Fragmenty wspomnień Zygmunta Stankiewicza czytał Wojciech Grzechowiak. Realizacja Grzegorz Falkowski.